Dzień dobry Państwu, Magdalena Drochomiracka. Witam w audycji na antenie Radia Kraków Po co nam historia? Audycji, którą teraz Radio Kraków emituje co tydzień tuż po godzinie 10 rano. A zatem zaczynamy. Bardzo serdecznie witam gości. Pan profesor Andrzej Nowak, historyk, pisarz, publicysta. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog i poseł do Parlamentu Europejskiego.
Dzień dobry, witam.
I tak,
pana profesora.
I historycznie, i na bieżąco, bo przecież po co nam historia, no jest nam przede wszystkim po to potrzebna, żebyśmy mogli zrozumieć to wszystko, co dzieje się teraz. No a szczególnie w najnowszej obecnej sytuacji nie jest to wcale takie łatwe, żeby zrozumieć. Jeśli panowie pozwolą, zacznę od nowego szóstego tomu, który pan profesor Dziejów Polski, który pan profesor właśnie ukończył, który już się ukazał, z którym możemy się zapoznać. To jest tom Potop i ogień, lata 1632-1673. Wydawałoby się, może nawet nie tyle wydawałoby się, tylko w sposób oczywisty czas odległy. Ale jeżeli, panie profesorze, próbowalibyśmy poszukać pewnych analogii, które gdzieś tam w konsekwencji w tamtym okresie doprowadziły przecież do pierwszego, drugiego i w konsekwencji trzeciego rozbioru Polski po drodze Targowicy, udałoby się wyciągnąć jakieś wnioski, skoro twierdzimy, że historia jest nauczycielką życia, tak na czasy dzisiejsze. Pan profesor Nowak.
Dziękuję bardzo za nawiązanie do tego tomu. Trochę czuję się niezręcznie, no bo zapewne pan profesor Krasnodębski nie mógł jeszcze go nawet mieć w ręku, bo on dopiero się ukazał. Ale dziękując za to pytanie, rzeczywiście króciutko nawiążę do jego treści. W historii myślę, że rozumowanie kategoriami analogii jest ryzykowne i prowadzi czasem do błędnych wniosków. Wolałbym wobec tego raczej potraktować to, o czym piszę w tym tomie obejmującym wydarzenia połowy i drugiej połowy XVII wieku, nie tyle jako analogię, ile jako źródła. Historia służy nam do odkrywania źródeł, zjawisk współczesnych. Nie da się zrozumieć współczesności bez przeszłości. O tym jest audycja, którą pani redaktor prowadzi. I do takiego nieoczekiwanego wniosku doszedłem, pisząc ten tom, zbierając do niego materiały, że pewne zjawiska, z którymi dzisiaj się stykamy, mają swoje źródła nie tak, jak myślałem wcześniej, dopiero w epoce oświecenia, gdzie przypisuje się właśnie czasom poprzedzającym Targowice przygotowanie mentalności, w której duża część elit Rzeczpospolitej jakby dystansuje się od całego dziedzictwa Rzeczpospolitej, od tej wspólnoty, z pewnym obrzydzeniem, wstrętem, patrząc na ten zacofany świat sarmacki, wybiera Europę ostatecznie, by porzucić Polskę, by zrezygnować z jej obrony. Tak to było przedstawiane już w literaturze romantycznej, właśnie ów okres oświecenia XVIII wieku. Tymczasem okazuje się, że to już w czasie bezpośrednio po tragicznych doświadczeniach potopu moskiewsko-szwedzko-siedmiogrodzkiego, wojen kozackich, które razem wstrząsnęły do fundamentów Rzeczpospolitą w połowie XVII wieku, duża część elit, a w każdym razie no, wystarczająco duża, żeby doprowadzić do gwałtownego kryzysu politycznego wewnątrz tych elit w latach 60. wieku XVII, tworzy stopniowo partię, która nazywa się Partią Francuską, zorientowaną na Ludwika XIV, na jego dwór, już nie wierząc w to, że Rzeczpospolita sama się podźwignie, że Rzeczpospolita warta jest dźwigania, i pojawiają się głosy, które kiedy je czytam zapisane w formie listów do ówczesnego ambasadora francuskiego, to budzą one zdumienie, że coś takiego naprawdę mogło zostać napisane. Głosy, które wyrażają następujący pogląd. Niechże już przyśle tutaj najjaśniejszy król francuski ambasadora, kogokolwiek. Niech wcieli ten nieszczęsny kraj. Musimy zrezygnować z jego błędnych tradycji, z jego błędnych praw. Niech ta wreszcie oświecona, jeszcze nie używano tego pojęcia, ale w każdym razie ta rozwinięta zachodnia Europa weźmie nas pod swoją kuratelę, bo my już sami sobą rządzić nie jesteśmy w stanie. I to jest duża część elity Rzeczpospolitej połowy XVII wieku, która uniemożliwia skuteczną walkę o odzyskanie pozycji suwerennego państwa w drugiej połowie XVII wieku. Tu widzę jakieś źródło współczesności.
Tak, no ja wynotowałam sobie właśnie sformułowania pana profesora, że elity wybierają Europę, niech Europa weźmie nas pod swoją kuratelę. No pytanie do pana profesora Krasnodębskiego, który w samym centrum, że tak powiem, europejskim jest jako poseł do parlamentu. Czy będąc tam na miejscu, obserwując też jakby różne działania polityków, z którymi no szczególnie teraz mamy i wydaje się będziemy mieć bliską styczność, to jest odczuwalne i bardzo mocno jakoś z takim trendem właśnie w Brukseli i Strasburgu, panie profesorze?
Ale rozumiem, że taka tendencja...
Tendencja na naszych polityków, tak, tendencja naszych polityków oczywiście,
na dwory,
ale też tak.
Na dwory obce, na to, że ktoś, nie wiem, nas zreformuje, ktoś nas oświeci. No myślę, że tak, no to jest jakby oczywiste, to jest tylko pytanie, bo ja tu się zgodzę z panem profesorem Nowakiem, że nie da się, tak, i z panią redaktor, że nie da się rzeczywiście zrozumieć teraźniejszości bez źródeł historycznych, bez patrzenia na to, na te epoki, które poprzedzają. Jest też takie, powiedzmy, z socjologicznego punktu widzenia zadziwiająca ciągłość pewnych postaw. Pamiętam, że kiedyś profesor Legutko napisał taki słynny esej o duszy polskiej, tam była teza o przerwaniu ciągłości. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest jednak takie uderzające, tak jak się też patrzy na historię innych narodów, Niemców, Francuzów, to mimo wszystkich przemian, no bo zmienił się ustroje polityczne, czasami skład etniczny nawet się zmienia, to jednak ta ciągłość jest uderzająca. No i też jest ciągłość oczywiście położenia geopolitycznego, także ta zmora Zachodu, stosunek do Zachodu, szukania wsparcia czy wzorów na zewnątrz jest oczywiście istotne. Ja bym przy tym może trochę inaczej jednak patrzył na tą partię francuską wówczas, nie chciałbym wdawać się w polemikę, ale jest taka ciekawa teza też Erika Zemmoura, który polityka, ale też publicysty historycznego, który kiedyś napisał w jednej swojej książce, we Francji występuje taki lęk przed polonizacją, który czasami się pojawia takie słowo polonizacja i to wtedy on akurat używa to w odniesieniu do XVII wieku i mówi, no gdyby na przykład nie kardynał Richelieu, czyli nie ktoś, kto jednak no, poprowadził Francję w kierunku absolutyzmu, to los Francji byłby podobny do losu Polski, prawda? Bo Polska często właśnie jest dla Francji, to też dotyczy, no, powiedzmy na przykład II wojny światowej, ten wątek też się pojawia, że jak mówiono o powstaniu w Paryżu, to się obawiano, żeby Paryż nie spotkał los Warszawy i tak dalej. On się pojawia często, Polska pojawia się jako takie odniesienie dla Francji, to jest ciekawe, w Niemczech tego nie ma, ale dla Francji jako takie ostrzeżenie, że idziemy pewną drogą. I teraz to jest jakby tak, z jednej strony jest rzeczą oczywistą przecież, że szukamy sojuszy i tak jest dzisiaj, tak niektórzy patrzą na Stany Zjednoczone i to myślę, że akurat to nie jest zła tendencja. No, tendencja również, no, trzeba mieć sojuszy i w tamtym czasie, w XVII wieku i obecnie, bo żeby się obronić. No i tak samo oczywiście było w wieku XX, no często też się na tych naszych sojusznikach zawodziliśmy. Też niewątpliwie dążenie do tego, żeby państwo polskie wzmocnić, ale nie odrzucając tradycji, prawda, tylko łącząc tradycje, a więc nie potępiając, nie tak jak pan profesor Nowak narysował takie myślenie oświeceniowe, więc że nie odrzucamy, prawda, wszystko, naszą tradycję sarmacką i wszystko, i szukamy obcych wzorów, ale rzeczywiście no, czerpiemy z no właśnie z tych wzorów, pewne recepty, prawda, czy pewne, które usiłujemy pogodzić z polską tradycją. To samo w sobie, dążenie do wzmocnienia państwa nie jest, myślę, też czymś złym. I tutaj należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście te próby, które potem jeszcze Jan III Sobieski kontynuuje, czy one rzeczywiście były całkowicie do, sądzę, powinniśmy poddawać je krytyce. Zwłaszcza, że jest taka teza też Leopolda von Ranke, która wydaje mi się dosyć słuszna. Ja teraz nie wiem, jak pan profesor patrzy na to, że jednak te przyczyny rozbiorów Polski to są po części też przyczyny zewnętrzne, czy po dużej części, prawda? Wiadomo, że są, to jest, prawda, czy to wewnętrzny rozkład ustroju, nie wiem, upadku obyczajów, czy też zmiana sytuacji geopolitycznej. Już Leopold von Ranke twierdził w takim eseju dotyczącym potęg europejskich, że fakt, że w pewnym momencie Francja wycofuje się całkowicie właśnie z Europy Środkowej, że no, po Ludwiku XIV słabnie pozycja Francji i no, jeszcze jest, jak wiadomo, za Ludwika XV, prawda, jeszcze jest tam ten epizod z Leszczyńskim i tak dalej, ale że to w zasadzie również przesądza o losie Polski. Także ja bym teraz, odnosząc się do współczesności, powiedziałbym tak. My musimy szukać, panie redaktorze, panie profesorze, sojuszników, również w Europie, bo takie jest nasze położenie. Natomiast oczywiście nie możemy się zgodzić ani po prostu na dezawuację polskiej wielkiej, wielkiej tradycji. I szukanie tych sojuszników, czy budowanie tych sojuszy ma służyć budowie silnego państwa polskiego, silnej pozycji Polski, a nie szukania zarządcy. To jakby po pierwsze, no a po drugie oczywiście też nie możemy oczywiście się zgodzić na taką sytuację właśnie, że staniemy się jakimś administrowanym przez kogoś obszarem i ta, o czym pan profesor mówił, ta bardzo naiwna wiara w to, że ktoś, że taki dobry administrator rozwiąże nasze problemy i będzie dobrotliwym władcą Polaków i uwolni nas od naszych przywar narodowych. No jest oczywiście złudzeniem i to jest bardzo wyraźne dzisiaj również w polityce europejskiej. Ja to widzę na przykładzie wielu naszych również europosłów, gdzie mieszają się kompleksy z nieznajomością historii, z nieznajomością trochę świata, z nieznajomością również, nie wiem, mentalności i z jakąś taką iluzją, że nasz świat jest takim światem no, złym, właśnie polityka jest czymś nieczystym i brudnym, a tam gdzieś indziej no, to jest uprawiana przez altruistycznych polityków, którzy głównie mają dobro Polski na względzie.
Pan profesor Krasnodębski wspomniał teraz o też braku znajomości historii przez tych polityków, o których wspominamy, że dążą do jakichś takich rozwiązań, które chyba mają kłopot z odróżnieniem sojuszu, o którym panowie obydwaj mówili, od zależności, prawda? I czy można w związku z tym wyciągnąć taki wniosek, że historia tak naprawdę niczego nie uczy, bo żeby czegoś uczyła, to trzeba ją znać? Czy teoretycznie gdzieś tam jest jakaś wiedza historyczna, ale nie ma właśnie żadnych porównań i nie wyciąga się wniosków? To do pana profesora Nowaka pytanie badającego dzieje Polski, no i też w odniesieniu do tego, co teraz obserwujemy.
Są prowadzone badania świadomości historycznej. Niedawno takie bardzo duże badanie na 6000 osób, zarówno uczniów, nauczycieli, jak i osób powyżej 20 któregoś roku życia, którzy nie są nauczycielami, ani rzecz jasna uczniami, zostało zrobione. No i wyniki potwierdzają, krótko mówiąc, tezę, która przychodzi do głowy nawet bez badań, to znaczy, że ta świadomość historyczna bardzo się kurczy, ogranicza i znajomość podstawowych faktów jest bardzo ulotna i nie ma takiego stałego układu odniesienia dla oceny teraźniejszości. Myślę, że to jest zjawisko oczywiście uniwersalne, czy w każdym razie występujące w naszej cywilizacji, ale szczególnie silne u nas, kiedy nie szanujemy siebie, nie szanujemy własnej historii. I tutaj może tylko właśnie dwie kwestie pozwolę sobie przy okazji wyjaśnić. Po pierwsze, o co mi chodziło z tym wyborem Europy. Broń Boże, nie chodziło mi o poszukiwanie sojuszników na zewnątrz, bo tych zawsze potrzebujemy i warto ich szukać w różnych konfiguracjach. I nie chodzi mi o sam wybór Europy, bo wspólnota polityczna, z której rozwinęła się Polska, wybrała Europę 1000 lat temu i to jest wybór bezalternatywny. Nie można wyobrazić sobie Polski poza Europą. Rosja może istnieć poza Europą, Polska nie ma takiej możliwości. Tyle tylko, i to jest drugi element, że nastąpiła zmiana pojęcia Europa. To pojęcie, które 1000 czy jeszcze 500 lat temu wiązało się ściśle z chrześcijaństwem, właśnie w epoce oświecenia ulega zmianie na pojęcie Europy połączone z nowoczesnością, której istotą jest walka z chrześcijaństwem, której istotą jest walka z tradycją, jaka poprzedzała, no powiedziałbym, ten właśnie XVIII-wieczny model Europy postępowej, modernizującej się, a głównym ośrodkiem, który należy zniszczyć, jest Kościół katolicki, tradycja katolicka. I tu pojawia się problem, bo dla Polski ta tradycja katolicka była szczególnie ważna. Łatwiej było ją zwalczać w krajach już o podłożu protestanckim, wyraźnie dominującym, północnym, które przejmują, powiedziałbym, pałeczkę w przewodnictwie tej europejskiej tożsamości w końcu wieku XVII i w XVIII wieku. I w ten sposób polski wybór Europy, dokonany w X wieku i kontynuowany przez następne wieki z wielkimi efektami kulturowymi w obie strony, że tak powiem, idącymi, zostaje zaprzeczony, zakwestionowany. Polska staje się pariasem Europy, już wtedy, w XVIII wieku. Tej Europy nowoczesnej, modernizującej się. I nieszczęście zaczyna się wtedy, kiedy przyjmujemy tego rodzaju rozumowanie, odrzucamy naszą tożsamość i wybieramy Europę nie tylko po to, żeby szukać w niej sojuszników, ale po to, żeby odrzucić całkowicie to, czym jest Polska, kiedy wybieramy Europę przeciw Polsce. I to jest zjawisko wyjątkowe, o którym mówił też pan profesor Krasnodębski, prawda, że no, nie spotyka się takiego zjawiska w Niemczech czy wśród Niemców, nie spotyka się wśród Francuzów, nie spotyka się, jak sądzę, choć o tym pan profesor nie mówił, bo przecież nie mógł mówić o wszystkim, u Włochów czy u Holendrów, natomiast w Polsce jest takie zjawisko odrzucania własnej tradycji, stuprocentowego odrzucania własnej tradycji i wyboru przeciwko tej własnej tradycji Europy. To właśnie nastawienie, ta postawa nie opiera się na żadnym głębszym historycznym rozpoznaniu ani Europy, ani własnej tradycji. Opiera się na maksymalnie uproszczonym stereotypie oświeceniowym właśnie, który odrzuca potrzebę no, właściwie lepszego poznania i siebie samego, i swojej wspólnoty politycznej i mówi: wybierz postęp, wybierz przeszłość, odrzuć czy pogrzeb swoją historię. Nie muszą tego robić te narody czy te wspólnoty historyczne, które traktują się jako rdzeń Europy, natomiast stawia się taki warunek przybyszom, jak traktowane są kraje z naszej części kontynentu, przybyszą do tego klubu europejskiego, w którym kartami członkowskimi i zmiennymi, powiedziałbym tutaj, wypisywanymi na tych kartach warunkami dysponuje grono starszych, mądrzejszych od nas. To jest pewnego rodzaju mentalność, która jest bardzo silnie utrwalona wśród części naszych elit, które rekompensują sobie z kolei tą właśnie postawę no przecież gorszości, prawda, odrzucenia własnej wartości przez to, że nabierają pozycji, powiedziałbym, nauczycieli w tej klasie tempaków, jak jest określona Polska, czy szerzej Europa Wschodnia. Klasa tempaków, która ma jakiś niedorozwojów, przepraszam za brutalne określenia, którą ma leczyć, wychowywać grupa nauczycieli najlepiej znających te warunki, które są właśnie przez zachód Europy, przez tę nowoczesną Europę kształtowane. Myślę, że gwałtowność obecnej sytuacji polega na tym, że Europa Zachodnia przestaje nam imponować. Przestaje nam imponować, bo zmniejszył się znaczy przeciętnemu Polakowi. Zmniejszyła się różnica poziomów ekonomicznych. Wyjeżdżamy do Berlina i widzimy, że w Berlinie no nie jest lepiej niż w Warszawie czy w Krakowie. Wyjeżdżamy do Paryża, widzimy piękne budynki, ale widzimy też koszmarne przedmieścia, których wolelibyśmy nie oglądać i nie mamy takich na szczęście przedmieść w Poznaniu, Wrocławiu czy Lublinie. I to właśnie sprawia, że tym silniej, jakby agresywniej lansowana jest ta teza, nie, musicie utwierdzić się w przekonaniu, że wasz kraj nic nie jest wart, że dopiero musi przyjść ktoś z tej lepszej zachodniej Europy, żeby was jakoś tutaj uporządkować, ułożyć na nowo. To jest coraz bardziej sprzeczne z rzeczywistością, z obserwowanym światem.
To odrzucanie własnej tradycji, o której mówił pan profesor Nowak, zresztą i pan profesor Krasnodębski, również to do pana profesora Krasnodębskiego pytanie, czy od strony socjologicznej to da się w ogóle jakoś wyjaśnić, skąd się bierze ta postawa takiego wstydu i takiej chęci wkradania się w łaski Europy, którą właściwie no bez żadnego uzasadnienia traktuje się jako coś o wiele, wiele lepszego. O tej nowoczesności obydwaj panowie mówią i rzeczywiście to są te hasła przecież, które od wielu, wielu lat już u nas Europa jest nowoczesna, bądź nowoczesna, odrzucaj tradycję. Dlaczego? Dlaczego to się tak dzieje? Czy są w ogóle jakieś takie badania, które po prostu próbowały to jakoś usystematyzować?
Nie, no ja myślę, że to wynika też z tego, o czym pan mówił, pan profesor Nowak, no przede wszystkim oczywiście z pełnych traumatycznych doświadczeń. No jednym tym doświadczeniem są oczywiście rozbiory. Jak długo będziemy Polakami, tak długo będziemy się zastanawiać nad przyczynami i nad polską historią, która do tego doprowadziła, prawda? No prowadzi do... Wszyscy czekamy na kolejne tomy historii Polski, pióra pana profesora Nowaka i no wiemy, prawda, wiemy jak się ten serial kończy, prawda, kończy się jednak tragicznie, no i potem jest oczywiście ten okres bycia bez państwa, wtedy kiedy ta nowoczesna Europa się formuje w XIX wieku, tak, i to, że my jakby wypadamy, nie jesteśmy państwem, nie uczestniczymy w dyplomacji europejskiej, wówczas jest jakaś pentarchia, że właśnie wtedy musimy no, rzeczywiście liczyć tylko na pomoc zewnętrzną, nie wiem, czy to Napoleon, czy to Aleksander I, car Rosji, no różne są opcje, prawda, które albo na konflikty. No i potem jest wspaniały rozkwit i wspaniały rozkwit też kulturalny II Rzeczypospolitej. No i kolejny, prawda, kolejny po 20 latach bez mała, prawda, kolejny dramat, no i tak dalej, prawda, i mamy okres komunizmu i teraz. Tylko, że ja tu się całkowicie z panem profesorem zgadzam i mogę powiedzieć, że to jest to, co ja obserwuję, to znaczy rozchodzenie się teraz tej świadomości ciągle jednak zbudowanej na traumie i ciągle obecnej w głowach części naszych elit, ale to nie są właśnie te, które tak naprawdę znają Europę, historię, prawda, znają inne kraje, jeżdżą, no, nie wiem, ktoś kto spędził wiele lat gdziekolwiek indziej nie ma tego rodzaju kompleksów, prawda, jeżeli spędził je no, w jakimś, prawda, niejako pracownik najemny w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Więc to zaczyna się zmieniać i teraz pan profesor mówił o tym, że to jest w gruncie rzeczy anachroniczne, no bo tak naprawdę, no to że oczywiście dystans się gwałtownie zmniejszy, tak? No, sytuacja taka, która była początek lat 90., kiedy byliśmy zrujnowanym państwem, i czekaliśmy na tą pomoc zewnętrzną, na jak weźmiemy na przykład układ o przyjaźni polsko-niemieckiej z 91 roku, to tam wręcz ten klientelizm jest zapisany. No dzisiaj my osiągamy, jest taki region tutaj mazowiecki, który jest powyżej średniej, prawda, jeżeli chodzi o dochód, produkt krajowy brutto na głowę i Polska ma, nie wiem, 80%. Gdzieś się nie jedzie, widać zamożność Polaków. Ja niedawno miałem okazję lecieć na Sri Lankę, na Ceylon i połowa samolotu to byli polscy turyści, zwykłe rodziny z dziećmi, które jechały tam spędzić wakacje. No, takich obserwacji możemy mieć więcej. Jest wielu ludzi, którzy mówią, że poziom życia w Polsce jest lepszy. Ja niedawno mogę podróżować przez Walonię, czasami jeżdżę, albo na przykład właśnie Lotaryngię, gdzie jak wiadomo Stanisław Leszczyński był księciem Lotaryngii. Powiedziałbym, że polska prowincja wygląda czasami o wiele lepiej niż francuska. Więc to już jakby dzisiaj jest anachroniczne. I teraz tak, słusznie pan profesor mówi, Polska nie może być bez Europy, z drugiej strony też nie może być Europy bez Polski, tak? I to no, Europa, zaczęliśmy zresztą mówić o Europie znowu jako pewnym podmiocie politycznym utożsamiając z Unii po 1989 roku, po układzie z Maastricht. I teraz tylko jakiej Polski? Czy to ma być terytorium zależne, czy to właśnie mają być i ciągle są świadomości peryferii? Ale tutaj jest taka znana chyba koncepcja, i do pamięta Kazimierza Kelles-Krausego, takiego polskiego socjalisty, który mówił, że świadomość nie nadąża, jest retardacja, chyba takie prawo retardacji, że świadomość nie nadąża za przemianami w gruncie rzeczy. Otóż my dzisiaj rzeczywiście jesteśmy jednym z kluczowych państw w Unii Europejskiej, prawda? No i dlatego oczywiście trwa walka też polityczna o to, w którym kierunku nasz kraj będzie zmierzał. Zmierzał w bardzo dobrym kierunku. Teraz przychodzi nowy rząd. Jaki jest w gruncie rzeczy jego program? No ten prawdziwy. Rezygnacja z wszystkich wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Rezygnacja na przykład też z budowy, co bardzo niepokoiło niektórych naszych partnerów, ale też konkurentów w Unii Europejskiej, z budowy silnej armii. I tak dalej, prawda?
No bo to są te koncepcje, prawda? Wspólnej armii europejskiej, czyli tak naprawdę czego się możemy teoretycznie spodziewać? Początku w cudzysłowie to, państwa Europa?
Polska, żeby nie miała armii.
Tak, prawda? Tak.
To jest tak. Oczywiście to chodzi, można mieć, zastanawiać się, czy jakieś tam, nie wiem, siły reagowania europejskie mogłyby być. Ale jak mówię, to są dwie różne koncepcje, które się ścierają i to jest oczywiście, ale to, co się w Polsce dzieje, przecież na nasze wybory ostatnie patrzyła cała Europa i dzisiaj można czytać, prawda, że uważa się, że ta zmiana przyniesie równie zmianę w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, która teraz bardziej się staje środkowa, no bo jeżeli Ukraina jeszcze stanie się członkiem Unii Europejskiej, to my zdecydowanie będziemy w środku. I w tym sensie jesteśmy w kluczowym miejscu. Tylko jest właśnie pytanie, czy będziemy obszarem, na którym rozgrywają się inne interesy, czy też będziemy podmiotem. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ja widzę taką jedną słabość wynikającą też mentalną, nie wiem, czy pan profesor Nowak się zgodzi, wynikającą z naszej historii. I widzę to niestety również wśród kolegów polityków, których ja przekonuję, bo mówię o tym, że losy Polski rozstrzygają się na Zachodzie, niezależnie od tego, że no mamy wojnę i oczywiście zagrożenie ze strony rosyjskiej, no ale teraz te wszystkie zmiany instytucjonalne, no to są zmiany, które zajdą w Brukseli. Otóż ten kompleks wobec Europy jest w tej chwili też taki paraliżujący, czy wobec Zachodu w ogóle, że my w gruncie rzeczy nigdy nie traktowaliśmy tego kierunku zachodniego jako kierunku naszej aktywnej polityki, że jesteśmy tu jakby powiedzmy zupełnie zbyt nieśmiali, czy zbyt powściągliwi, zbyt, że o ile na przykład no, rozwijamy bardzo ambitne koncepcje, nie wiem, Trójmorza, jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli chodzi o Wyszehrad, to jeżeli chodzi o budowanie już naszych sojuszy i naszego wpływu w Europie Zachodniej, jest to nie tylko kwestia środków, ale to jest kwestia to pewnych barier mentalnych. Więc mówimy Europa, jesteśmy na niej zbyt moim zdaniem skoncentrowani. Jak mówimy Europa, to jesteśmy tutaj powiem wręcz zafiksowani na Niemcy, tak jakby nie było jeszcze właśnie Włoch, Hiszpanii, Francji, innych krajów, z którymi powinniśmy rozwijać rozwijać znacznie intensywniejsze kontakty. Trochę próbowaliśmy to robić i nadal próbujemy z Wielką Brytanią, ale Wielka Brytania jakby nie uczestniczy już w tej chwili w życiu politycznym kontynentu. I że to też jest no, trochę ciężar naszej historii. To jest trochę oczywiście związane też z tym, o czym pan profesor mówi. Więc my musimy jakby budując, i mam nadzieję, że do tego wrócimy i nie pozwolimy na pogrzebanie projektu ambitnej Polski, budowy ambitnej Polski, którą chciano budować w okresie międzywojennym, który chcieliśmy budować, możemy to oceniać różnie, czy nam się udało, czy nie, przez te 8 lat, nie możemy pozwolić, żeby na to żeby ten cel został zatracony, a z drugiej strony no, musimy podjąć rzeczywiście bardzo mocne i silne działania w Europie jako jej części. Teraz w Europie takiej, o której pan profesor mówił, to znaczy tak jak nie chcemy, żeby Polska odrzuciła swoją tradycję, swoją wielką tradycję, z której powinniśmy być dumni, tak nie chcemy również, żeby Europa odrzuciła swoją tradycję i myślę, że powinniśmy szukać tych sojuszników też wśród tych rozumiejących to Hiszpanów, Włochów, Francuzów, a nawet niektórych Niemców.
Jak pan profesor Nowak to widzi, czy w perspektywie przeważą te trendy, czy będziemy obszarem, czy będziemy podmiotem? No wiemy już na pewno, że jeśli chodzi o te duże inwestycje, o których wspomniał pan profesor Krasnodębski, no to są tutaj zdecydowana zmiana planów, jeśli chodzi o CPK, o Świnoujście, w jaki sposób będziemy walczyć o to miejsce Polski w Europie. Oprócz tych likwidacji, tych koncepcji gospodarczych jest także coś, co dla no, obecnej jeszcze opozycji, myślę, jest szalenie istotne, to są kwestie edukacji. Mówi się o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej z tego tygodnia. No, właściwie bez żadnego rozstrzygnięcia na razie, ale rozpoczął się proces przeciwko panu profesorowi Roszkowskiemu i wydawnictwu Biały Kruk. Chodzi o jakieś tam zdanie dotyczące in vitro z pierwszej części podręcznika, ale chyba istota sprawy też nie na tym może polegać. Jak pan profesor to widzi, no, mówił pan profesor o nieznajomości historii. Ten przedmiot i podstawa programowa do HiT-u dawała jakieś szanse poznania tej najnowszej historii, która w ogóle była dla młodych ludzi białą plamą. Co nas w takiej sytuacji może, przynajmniej teoretycznie, czekać?
No, przykład, którego użyła pani redaktor, jest szczególnie interesujący. Byłby śmieszny, gdyby nie był smutny, a nawet tragiczny. Chodzi mi właśnie o sprawę procesu wytoczonego i toczącego się przed sędzią Żurkiem, znanym ze swoich poglądów politycznych i nie ukrywającym swojego zaangażowania politycznego, procesu w stosunku do profesora Roszkowskiego i wydawnictwa Biały Kruk o zdanie. Dlaczego jest to przykład groteskowy, ważny i jednocześnie tragiczny? Otóż chodzi o zdanie, którego w tej książce nie ma. W tej książce nie ma żadnego zdania o dzieciach z in vitro, o in vitro w ogóle. Natomiast stworzono nadrzeczywistość, a raczej nierzeczywistość medialną, która wmówiła, że istnieje takie zdanie, które stygmatyzuje dzieci in vitro w tej książce. Po prostu takiego zdania nie ma. Niemniej jest proces i prawdopodobnie przy takim, a nie innym sędzi można się spodziewać już wyroku. I to jest właśnie to zmaganie rzeczywistości z nierzeczywistością, o którym wspomniałem i o którym mówił znacznie bardziej kompetentnie i szeroko pan profesor Krasnodębski, mówiąc o swoich wrażeniach no, z perspektywy Brukseli. Otóż przechodząc od tej no, ogólnej, czy najbardziej może przerażającej kwestii zmagania nierzeczywistości ideologicznej z rzeczywistością, w której właśnie niszczy się instytucje, które podtrzymują kontakt z rzeczywistością, na przykład kontakt z polską historią, jak Instytut Pamięci Narodowej, lub te, które mogą wpływać na rzeczywistość w sposób no, korzystny dla jej uczestników, dla jej mieszkańców, nazwijmy to tak, czyli mieszkańców Polski, prawda? Te projekty dotyczące rozwoju gospodarczego naszego kraju likwiduje się, by wzmocnić uprzedmiotowienie Polski wewnątrz struktur europejskich, to myślę, że przejść można od tego problemu do problemu znów bardzo konkretnego i bardzo rzeczywistego, a mianowicie do pewnego rodzaju pokusy imperialnej, która wraca w Europie w oparciu głównie o dwie stolice, to znaczy Berlin i Paryż. I tu pozwalam sobie nawiązać do głosu i do pytania w pewnym sensie postawionego przez pana profesora Krasnodębskiego. Jak na to powinniśmy reagować? No po pierwsze założeniem, że nie poddamy się, prawda? To znaczy, że nie oddamy walkowerem rzeczywistości, ani też, że nie zrezygnujemy z obrony podmiotowości naszego kraju. A jednocześnie całkowicie zgadzam się z tezą pana profesora Krasnodębskiego, że powinniśmy szukać w tym zakresie sojuszników w tej Europie, jaka jest obecnie, i również podobnie jak pan profesor uważam, że tutaj mamy na swoim koncie potężne zaniedbania. No i ja sam akurat zajmuję się rzeczywiście Rosją, Europą Wschodnią, nie czuję się kompetentny i chyba jest mało ludzi kompetentnych, obawiam się, żeby na przykład prowadzić polską politykę holenderską, albo polską politykę duńską, albo polską politykę szwedzką. Wymieniłem celowo te trzy kraje, które miały bardzo duże znaczenie w historii Rzeczpospolitej i z którymi stosunki polityczne w Rzeczpospolitej były polityczne i gospodarcze. No nie zawsze i nie tylko konfliktowe, ale żywe, ważne. I właściwie dlaczego nie kontynuujemy starań o to, żeby szukać tam, oczywiście także w krajach, które wymienił pan profesor Krasnodębski, to znaczy w Italii, w Hiszpanii, w krajach południa Europy, naszych potencjalnych sojuszników i także we Francji i w Niemczech, dlatego że nie wszyscy Francuzi i nie wszyscy Niemcy zachwyceni są z imperializacji Europy i podporządkowania także interesów ich krajów, ich narodowych interesów, wizji imperialnej Europy. Cóż z tego, że będzie tą Europą kierował jakiś prezydent francuski czy jakiś kanclerz niemiecki, skoro konkretny Niemiec w konkretnym landzie, czy konkretny Francuz we wspomnianej Walonii czy Lotaryngii wcale nie będzie się miał od tego lepiej. Będzie równie przerażony tą wizją nierzeczywistości imperialnie narzucanej przez tandem niemiecko-francuski lub też indywidualnie przez Niemcy, czy też przez Francję, całej Europie, będzie równie przerażony czy zaniepokojony tym, jak Polak, Czech, prawda, czy mieszkaniec innego kraju naszej części Europy. A więc wśród takich Niemców, wśród takich Francuzów powinniśmy szukać kontaktów do budowania wspólnego, użyję tutaj określenia może nazbyt bojowego, ale nasuwa się ono już w tej sytuacji, frontu oporu przeciwko ideologiczno-imperialnemu szaleństwu, które zniszczy Europę, bo oczywiście konsekwencją triumfu ewentualnego tej imperialnej, nowej imperialnej wizji realizowanej przez, użyję tutaj takiego określenia szyderczego, ale ono na to, zjawisko na to zasługuje, przez imperializm słabości, bo oczywiście ani Francja, ani Niemcy, ani razem połączone nie zbudują imperialnego centrum, które byłoby w stanie wyrzucić Stany Zjednoczone, jak o tym się marzy w Berlinie i w Paryżu, przynajmniej w części Berlina i w części Paryża, z Europy i przekształcić Europę w samodzielnego gracza, którym będzie de facto tandem francusko-niemiecki, czy też po prostu polarnie, że się tak wyrażę, jeden z tych krajów. Otóż to wszystko są mrzonki niebezpieczne i szkodliwe dla Europy, bardzo niebezpieczne dla Europy mrzonki, które skończyć się mogą rzeczywiście osłabieniem więzi transatlantyckich i rozegraniem tej żałosnej, zupełnie żałosnej, groteskowej gry, którą prowadzą część tych elit imperialnych. Przepraszam, może pan profesor Krasnodębski tutaj będzie polemizował ze mną, ale część tych elit imperialnych usadowionych w Brukseli prowadzi bez żadnej odpowiedzialności za przyszłość Europy, za rzeczywistą przyszłość Europy, która jest zagrożona we współczesnym świecie bardziej niż kiedykolwiek.
Jeszcze jest jedna sprawa, to już kończymy troszkę, zbliżamy się do końca programu, na której mi bardzo zależy, żeby panowie zechcieli się odnieść. Mianowicie kwestia naszych starań o reparację, czy też jak mówi się, zadośćuczynienie od Niemiec. Czy w obecnej sytuacji w ogóle widzą panowie, to najpierw pytanie do pana profesora Krasnodębskiego, jakąkolwiek szansę na kontynuowanie przez ewentualnie kolejny rząd Polski naszych starań. Został teraz powołany w parlamencie taki zespół parlamentarny, który będzie ubiegać się, kontynuować jakby starania, jeśli chodzi o odszkodowania od Niemiec, ale także od Rosji. Pan profesor Krasnodębski, już tak musimy się powoli.
No i jeżeli trochę trudno oceniać szanse, ale uważam, że po pierwsze powinniśmy to zrobić, my powinniśmy to robić.
Tylko czy będzie kontynuacja zdaniem pana profesora?
No pan będą sądzi? Posłowie, powstał ten,
tak, ten zespół parlamentarny. Mhm.
Rzekomo opozycja też to popiera i nie możemy o tym zapomnieć, jest obowiązek i będziemy to robić. No można tylko ubolewać, że stało się to tak późno, ale to myślę, że nie, ten krok został dokonany, to nie przeminie i też mam nadzieję, że ten rząd nie będzie trwał wiecznie, prawda, tylko się skończy. Jeszcze tylko jedną uwagę chciałam dotyczącą euro, że przecież to jest tak, że te proponowane zmiany traktatów, to one są wymierzone w suwerenność wszystkich państw.
Ale nawet protestów tych, mało, prawda?
Nawet tych, bo oni nie do końca jeszcze sobie zdają sprawę, ale tylko przypomnę, że jak był polski wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości Konstytucji Polskiej, to wszyscy kandydaci na prezydenta Francji wypowiedzieli się, że oczywiście, że w przypadku Francji również francuska konstytucja jest ponad prawem europejskim, które zresztą ta wyższość nigdzie nie jest zapisana. Były też takie wyroki niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. My po prostu musimy uświadomić i też musimy o tym mówić, że to nie tylko chodzi o to, że my Polacy, prawda, mamy obronić Polskę przeciwko tym zakusom, tylko że w gruncie rzeczy, no to jest tak dokładnie jak pan profesor Nowak mówił, że to są powiedzmy pewne elity i Francuzi sobie wyobrażają, że oni będą rządzić Europą poprzez, prawda, ten nowy układ instytucjonalny, być może z Niemcami, a Niemcy, że oni, prawda, ale bardzo szybko się okaże, że
przynajmniej każdy będzie
Francuzi,
ciągnął w swoją,
prawda,
stronę.
Że no, normalnie obywatele stracą wpływ na elity, prawda, bo jakby i to bardzo szybko oczywiście też przeniesie konflikty etniczne, prawda, czy konflikty narodowościowe wzmocni, bo to było, prawda, siłą integracji europejskiej, że ona do tej pory jakoś to godziła, prawda, ten współpracę, integrację, ale jednak z ucieraniem się interesów. Tak trochę jak kiedyś w Sejmie Polskim, pierwszej Rzeczpospolitej, jak jeszcze on działał, tak długo się ucierało, aż był konsens, ponieważ szanowano nawzajem swoją suwerenność. I bez tego szacunku i bez tego respektu to nie będzie istniało. Ale też podstawą tego szacunku są te nasze roszczenia, bo my oczywiście chcemy jak najlepszych kontaktów z Niemcami, jeżeli oni się wyzbędą swoich neoimperialnych skłonności, które mają jakby nieco wrodzone, tak jak Rosjanie. No ale i zadośćuczyni nią naszym ofiarom, prawda, i wypłacą reparacje.
Czas nam się coraz bardziej kurczy, jeśli pan pozwoli, to jeszcze pan profesor Nowak, bo to jeszcze kwestia tych zadośćuczynień ze strony rosyjskiej, sowieckiej właściwie. Jak pan profesor to widzi, to już takie ostatnie minuty nam zostały.
No dla nas najgorszy scenariusz to jest oczywiście scenariusz porozumienia Berlina z Moskwą, scenariusz, który był realizowany przecież tak niedawno jeszcze, choć rzecz jasna nie w formie tej najgorszej znanej z paktu Ribbentrop-Mołotow, ale w formie, do której wprost nawiązywał Władimir Putin i Angela Merkel. Mówili oboje o złotych czasach dla Europy w okresie rządów dwóch kanclerzy, Gorczakowa i Bismarcka, XIX wiek. No były to złote czasy, tylko nie było między innymi Polski na mapie wtedy. I mówię o tym historycznym przykładzie, dlatego że jest to wciąż realne niebezpieczeństwo. bezpieczeństwo, powrót do myślenia w kategoriach imperialnych, w których nie ma miejsca dla Europy pomiędzy Niemcami a Rosją, tylko tak jak pani kanclerz Angela Merkel powtarzała konsekwentnie ten błąd, ten lapsus, wschodnim sąsiadem Niemiec jest Rosja. To stale jakby wraca ten element myślenia, no już niestety dla niektórych imperialistów niemieckich i rosyjskich nieaktualnego. I myślę, że dlatego właśnie trzeba przypominać o tym, do czego takie myślenie prowadzi, do jakich katastrof prowadzi, żeby Niemcy nie weszli w te kolejne, bo one dla nich kończyły się zawsze nieszczęściem i dla nas także. No oczywiście kojarzą się one z czymś najgorszym, a więc dlatego właśnie trzeba historię przypominać, żeby nie powtórzyć najstraszniejszych jej błędów.
Bardzo serdecznie dziękuję panom za udział w programie. Pan profesor Andrzej Nowak i pan profesor Zdzisław Krasnodębski byli gośćmi programu Po co nam historia? Dziękuję. Dziękuję raz jeszcze państwu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie audycji i do usłyszenia za tydzień.